Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest poseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Wałęsa. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Panie pośle, przyglądając się kampanii wyborczej, widzimy bardzo ostry język, bardzo duże kontrowersje. Zacznijmy od kwestii 500+. Pan Rafał Trzaskowski jasno powiedział, że trzeba przyznać, że ten program pozwolił ludziom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Przyznał, że będzie pilnował, żeby ten program nie został zmieniony, żeby to świadczenie było wypłacane. Ale jak patrzę na posty, na głupie żarty niektórych zwolenników Rafała Trzaskowskiego, to tam słowa takie jak rozdawnictwo, bieda, sprzedanie się PiS-owi za 500 zł nadal się pojawiają. Jak pan sądzi, jaka jest prawdziwa ocena wyborców Platformy Obywatelskiej programu 500+?
Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy myśleć nie o wpisach anonimowych, czasami...
Czasem pod nazwiskiem, panie pośle.
Tylko mi chodzi bardziej o to, że nie znamy stanu finansów publicznych. W zeszłym tygodniu marszałek Senatu poprosił właśnie o sprawozdanie, jak wyglądają finanse publiczne. Tymczasem to się spotkało z lekceważącym podejściem ministerstwa i tutaj można domniemywać, że rząd ma coś do ukrycia i jeżeli sytuacja finansów publicznych jest w tak opłakanym stanie, że rząd nie chce tego ujawniać, przynajmniej przed wyborami, no to wszyscy powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby ten program utrzymać. Bo jak się nagle okaże, że dziura w budżecie jest tak wielka, to będzie problem z programami socjalnymi takimi jak 500+. I tutaj wszyscy powinniśmy się przyłożyć do tego, żeby finanse publiczne były na tyle zdrowe, żeby ten program został utrzymany.
Ale panie pośle... Finanse publiczne to jedna rzecz, ale ten ton pogardy części waszego elektoratu jest stanem oczywistym.
Panie redaktorze, ja jestem naprawdę zmęczony tym, że właśnie ta wojna polsko-polska sprowadza się często, ale głównie w wymianie internetowej, do takich pogardliwych haseł. Ale to nie tylko z jednej strony, z obydwu stron, ja to widzę codziennie. Ale musi pan przyznać, że jeżeli nie będzie zdrowego budżetu, jeżeli państwo nie będzie miało pieniędzy, no to ten program będzie zagrożony. No musi pan tutaj przyznać rację.
No można oszczędzać na bardzo wielu sferach, na sferze społecznej. Chyba to jest ostatnia sfera, na której powinniśmy oszczędzać, panie pośle.
O to chodzi. O to właśnie chodzi. Ale jeżeli rząd ukrywa w tej chwili stan sytuacji budżetowej, no to wszyscy powinniśmy zapytać, dlaczego tak się dzieje. Czy jest naprawdę tak źle? Czy jest po prostu tak dobrze, że w ogóle się tym nie przejmują? Ale no tak czy inaczej, ja jako poseł również zwracam się do ministerstwa z prośbą o informację. Tak po prostu czarno na białym. Proszę mi pokazać faktycznie, jak wyglądają finanse publiczne. To wtedy będziemy mogli się do tego ustosunkować. Tymczasem rząd ukrywa. Od wielu tygodni ukrywa, że rzeczywistą sytuację.
No wiadomo, że wydano 100 miliardów na wsparcie związane z tarczami antykryzysowymi. Natomiast ja rozumiem, że pan odcina się od takich ataków na 500+ i akurat ten program i te pozostałe programy socjalne państwo zmieniliście zdanie na trwałe i kolejnej wolty tutaj nie będzie w programie Platformy Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego.
Panie redaktorze, znam mnie pan od lat, odcinam się od wszelkiej mowy nienawiści, od wszelkich przejawów agresji, od wszelkich przejawów dzielenia Polski, od wszelkiego tego typu zachowań, bo one nie powinny mieć miejsca, a szczególnie wśród polityków. My powinniśmy świecić przykładem, my powinniśmy się kłócić, ale na argumenty, a nie na inwektywy, nie powinniśmy się poniżać nawzajem i od tego wszystkiego ja osobiście się odcinam.
To bardzo się cieszę, a teraz porozmawiajmy o żartach, ale żartach chyba nie do końca poważnych. Jeżeli czujesz się zagubiona i przytłoczona tymi wszystkimi debatami, nie znasz się na polityce i nie wiesz, na kogo głosować, zrób jak z samochodem, niech wygra ładniejszy. I przy tym jest zdjęcie Rafała Trzaskowskiego. I to jest tweet pana Andrzeja Saramonowicza, człowieka filmu, reżysera, scenarzysty. I ja rozumiem, że można sobie żartować, ale czy nie obawia się pan, że w gruncie rzeczy to jest powiedzenie części elektoratu, żeńskiej części elektoratu, jesteście głupie, więc głosujcie na ładnego Rafała? Ja to tak odbieram i przykro to odbieram.
Panie redaktorze, no takie wpisy, takie memy, to trzeba traktować z przymrużeniem oka. Jest ich dziesiątki, jak nie setki dziennie. Niektóre są bardziej mądre, niektóre bardziej głupkawe, ale naprawdę takie akurat wpisy należy traktować z przymrużeniem oka i nie winować tego do skali, na które nie zasługują.
Okej, czyli panie pośle, zgadzamy się, że ten był głupawy.
No tak, to niektóre są lepsze, niektóre są gorsze, ale naprawdę nie powinniśmy z tego robić jakiejś wielkiej afery.
Dobrze, panie pośle, więc przechodzimy do kwestii programowych. Rafał Trzaskowski powiedział m.in. w Kartuzach i Płocku, że będzie wetował podwyżki podatków, próby podnoszenia podatków, a jednocześnie Rafał Trzaskowski jest jednym z sygnatariuszy takiej bardzo ciekawego dokumentu 21 tez samorządowych, przyjęte 4 czerwca 2019 roku. I tutaj spojrzałem do tych tez, punkt 12. Należy znieść maksymalne stawki podatków lokalnych narzucane samorządom przez władze centralne. Ja widzę tutaj głęboką sprzeczność. Z jednej strony Rafał Trzaskowski nie chce podwyżek podatków i będzie blokował PIT, CIT, VAT, ale z drugiej strony podpisuje się pod dokumentem, który zapowiada, że mogą wzrosnąć podatki od nieruchomości, mogą rosnąć inne opłaty lokalne. To znaczy jak? Samorządy będą mogły podnosić te podatki?
Ale jednocześnie Rafał Trzaskowski mówi o czymś bardziej poważnym, o którym powinniśmy mówić, a szczególnie ja jako poseł na Sejm. A mianowicie to, że ta ekipa od ostatnich 5 lat coraz bardziej ogranicza debatę publiczną, ale też wysłuchania publiczne, konsultacje społeczne. Ustawy są przegłosowywane w przeciągu kilku godzin. Przechodzimy przez jedną, drugą, trzecią, trzecie czytanie w przeciągu naprawdę kilku godzin, głosowanie nocami. Tak się nie tworzy dobrego prawa, a jednocześnie odcina się całą rzeszę ludzi, które są zainteresowane danym tematem, od wprowadzania jakichś wniosków czy zwracania uwagi na konkretne rozwiązania. I tutaj należy szukać sedna w tym, że pan widzi jakąś nieścisłość. Należy po prostu rozmawiać, należy pozwolić na to, żeby te mechanizmy demokratycznego kraju, gdzie jest cała procedura legislacyjna, która pozwala właśnie zwrócić uwagę na ważne elementy, która pozwala wszystkim zainteresowanym zabrać głos i zgłosić odpowiednie poprawki, musimy dać sobie czas na to, żeby tworzyć dobre prawo. To
ale panie pośle, ja przepraszam, ale wpadnę...
Proszę, ale to... panie redaktorze, ale... jeszcze tylko skończę. Jeszcze
dobrze.
Tylko skończę. Ja patrzę na to z perspektywy posła na Sejm. Ja widzę, że w tej chwili nie ma czegoś takiego jak funkcjonujący Sejm w Polsce. Pani marszałek uzurpuje sobie teraz prawo, no, ma do tego prawo zwoływania na przykład komisji sejmowych. Nie robią tego teraz już przewodniczących, tylko właśnie pani marszałek zwołuje każde posiedzenie wszystkich komisji. Ja jestem członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej i naprawdę mieliśmy tylko jedno zdalne posiedzenie od początku pandemii, od marca. W przyszłym tygodniu mamy nagle ich 6, ale to tylko pokazuje, jak bardzo nieskuteczna jest ta władza, która próbuje ograniczyć nawet prawa parlamentarne i parlamentarzystów do tego, żeby wypowiadali się w każdym temacie, który...
Panie pośle, przepraszam
ja
bardzo.
To naprawić.
Nie, okej, okay, ale tak, ja pytam, czy będą gwałtowne podwyżki podatków lokalnych. Jak do tego odniesie się pana kandydat Rafał Trzaskowski, a pan opowiada o organizacji prac Sejmu. Ja rozumiem, to może pana boleć, ale wróćmy do pierwotnego... pytania. Czy
ale
zamieszkanie
jedno,
w pasie nadmorskim? Nie. Czy zamieszkanie w pasie nadmorskim na Zaspie, na Przymorzu, w Wielitkowie trzeba będzie, jeżeli ta karta 21 test samorządowych wejdzie w życie, trzeba będzie zapłacić 2-3 tysiące złotych podatku od nieruchomości rocznie? No bo Rafał Trzaskowski popiera znoszenie tych stawek maksymalnych.
Ale dlaczego pan mówi, że to jest jakaś nieścisłość, albo ja uciekam od tego tematu?
No
nie.
Bo pan poseł
ja
raczył uciec od tego
nie.
tematu.
Ale nie uciekam, tylko zwracam uwagę na sedno problemu tej obecnej ekipy. Rząd PiSu ucieka się do takich prostych sztuczek, które powodują to, że tworzy dziurawe prawo. Nawet przyjmijmy najlepsze intencje tego rządu. To nie da się tworzyć prawa na kolanie w taki sposób, jak to się robiło nawet przy tworzeniu tych tarcz antykryzysowych. No, proszę zobaczyć, jak one były przegłosowane. Naprawdę w takim tempie, że nie dało się naprawdę nawet zagłębić wszystkich tych mankamentów. Każda z tych tarcz antykryzysowych nowelizowała 60 i więcej innych ustaw.
No, a państwo często...
Cały system...
Ale często popieraliście te tarcze.
Na
ale wy jako Platforma Obywatelska popieraliście te tarcze.
Popieraliśmy ideę pomocy przedsiębiorcom, szczególnie małym i średnim.
No to się zgadzamy, fajnie.
Jest taka wielka nowelizacja, która naprawdę zmienia szereg innych ustaw, no to nie można tego zrobić w tak szybkim czasie, w przeciągu kilku godzin, kiedy każda sprawa dotyczy naprawdę konkretnych rozwiązań, które nie dotyczyły bezpośrednio nawet walki z pandemią, tylko przecież nawet tam zmian innych przepisów
zmieniono
prawa.
Zmieniono różne przepisy. Panie pośle, pozwolę sobie trzeci raz zapytać. pozwolę sobie trzeci raz zapytać wprost. Czy wzrosną podatki od nieruchomości, jeżeli prezydentem będzie Rafał Trzaskowski i wejdzie w życie 21 test samorządowych? Czy na Przymorzu za małe mieszkanie trzeba będzie zapłacić 2000 zł podatku?
Panie redaktorze, ale ja już na to odpowiedziałem, a pan się upiera naprawdę.
No chciałbym wprost usłyszeć.
To ja pewno teraz mówię. Nic nie zostanie zmienione w podniesieniu podatków czy obniżaniu podatków bez odpowiednich analiz, bez odpowiedniej procedury legislacyjnej i to może mnie pan trzymać za słowo. Rafał Trzaskowski chce być właśnie gwarantem tego, żeby w Polsce było tworzone dobre prawo. Prawo, które będzie służyło obywatelom. Prawo, które będzie wychodziło naprzeciw im potrzebom, ale również angażowało obywateli w tym, żeby oni też mogli wpływać na to, jak ono jest tworzone i jaki jest końcowy efekt tego wszystkiego. Wróćmy do normalności, naprawdę wróćmy do tego, jak powinno funkcjonować nowoczesne państwo, a to się zaczyna od tego, gdy prawo jest uchwalane w odpowiedni sposób, zachowując odpowiednie procedury i zdrowy rozsądek.
We mnie pozostaje niepokój co do tych test samorządowych w skali podatków. W skali podatków, ale to zostawiamy. Panie pośle, 24 lutego 2017 roku było głosowanie nad ustawą, specustawą na temat przekopu Mierzei Wiślanej. Zagłosowało 401 posłów z Platformy Obywatelskiej, tylko dwóch było przeciw. Natomiast w tej chwili pana środowisko polityczne bardzo mocno krytykuje ten projekt. Rafał Trzaskowski w porozumieniu programowym z Zielonymi zaatakował przekop Mierzei. Jaki jest pana stosunek do tej inwestycji? No i pan ma doświadczenie europosła. Czy z Brukseli nie widać jednak było, że takie projekty, które uniezależniają nas, Polskę, Unię, od widzimisię rosyjskich urzędników, są po prostu ważne strategicznie?
No, tylko że to nie jest projekt strategiczny, bo on tak naprawdę nie rozwiązuje tych problemów dostępności do portu w Elblągu.
Ale dostępu do zalewu Wiślanego tak, panie pośle.
No tak, tylko nie na skalę przemysłową tak dużą, jak by to miało wyglądać, tak? To mówimy o jakimś mniejszym ruchu statków, które mogłoby tam wpływać. No bo
ale turystyka może kwitnąć.
To tylko i wyłącznie turystycznie. Ja od samego początku byłem przeciwny temu, bo uważałem, że to nie jest konieczne. Teraz stoimy w ogóle w innej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że kontrakty zostały już podpisane. Tam te prace idą pełną parą i wstrzymanie tego projektu tak naprawdę to już jest w tej chwili wyrzucanie pieniędzy w błoto. Także znalezienie teraz rozwiązania jest niezwykle trudne, bo można kontynuować projekt, który jest utopijny i w moim przekonaniu niepotrzebny, ale z drugiej strony zatrzymywanie tego projektu to i tak już jest marnowanie pieniędzy publicznych. Także no to jest teraz po prostu trudna sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy.
Ze słowem utopijny nie zgadzamy się, ale dziękuję tu za precyzyjną odpowiedź. Panie pośle, kto maszeruje 11 listopada w Warszawie na Marszu Niepodległości? To są młodzi patrioci czy naziole i faszyści? Bo jak się popatrzy na historyczne relacje Platformy Obywatelskiej czy Hanny Gronkiewicz-Waltz z Marszem Niepodległości, to były próby zatrzymania, powstawały hasła faszyzm nie przejdzie, a teraz widzę wiele środowisk w Platformie Obywatelskiej puszczających oko do wyborców Krzysztofa Bosaka. Na zasadzie jesteście młodymi patriotami, dużo nas łączy. Kiedy ten przekaz jest taki szczery, prawdziwy i wiarygodny, panie pośle?
To powinien być marsz nasz wszystkich. Marsz przeciwko temu, co się wydarzyło w całej naszej historii, czyli nietolerancja, czyli faszyzm, agresja. To powinien być marsz, który nas powinien jednoczyć, a jednocześnie powinniśmy wszyscy stawiać opór tym wszystkim ideologiom, które są po prostu, które były historycznie destrukcyjne niemalże dla naszego kraju. I naprawdę, ja chciałbym, żebyśmy wszyscy potrafili się złapać za ręce tego 11 listopada i wszyscy, żebyśmy potrafili świętować i cieszyć się z tego, że mamy wolny kraj, że żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Żebyśmy odłożyli przynajmniej tego jednego dnia w roku nasze spory i kłótnie i powiedzieli, że jesteśmy Polakami. Cieszmy się z tego, naprawdę.
Czyli panie pośle, wysyłanie policji w 2013-14 roku przeciwko maszerującym, no środowiskom narodowym, tutaj nie będziemy wartościować, to był błąd ekipy Tuska.
Nie, panie redaktorze, jeżeli na każdym marszu, na każdym zebraniu publicznym, jeżeli dochodzi do jakiejś agresji czy propagowania ideologii, które są nielegalne w naszym kraju, i propagowanie tych ideologii jest
to była ideologia narodowa, to nie był faszyzm, panie pośle.
Ale jeżeli zaprasza się faszystów z Włoch w ubiegłym roku, no to też się wysyła jakiś sygnał, który jest po prostu niebezpieczny, tak? Także naprawdę nie wrzucajmy wszystkiego do jednego worka. Jeżeli ktoś chce pokojowo demonstrować, czy pokazywać swoje poglądy, może to robić, ale jeżeli dochodzimy do granicy, kiedy propaguje się ideologię, która jest wręcz sprzeczna z naszym prawem, no to trzeba jednak na to reagować. No i musi pan też tutaj przyznać rację, że są pewne zachowania, które nie powinny być w miejscu publicznym, w zasadzie nigdzie pochwalane, jak agresja, jak złość, jak niszczenie mienia publicznego i tak dalej. Także tutaj policja musi reagować w każdej sytuacji.
No tak, ale tam była kwestia jednak światopoglądowe. No i też jeżeli mamy się zgodzić, to pan poseł musi przyznać, że takie organizacje jak Antifa nie powinny swobodnie robić tego, co robią w tym zakresie niszczenia mienia, przemocy stosowanej na ulicach, bo Antifę przeciwko narodowcom jeszcze 8-7 lat temu ściągano do Polski po to, żeby atakować Polaków na ulicach Warszawy.
Każde formy agresji w miejscach publicznych, ale i też w prywatnym życiu powinny być piętnowane i na to na każde takie zachowanie, które łamie ład publiczny, powinna być ostra reakcja władz.
No i tutaj tym zgodnym wnioskiem dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, panie pośle.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Gość dnia Radia Gdańsk.